Piotrowski nie mógł przez chwilę go znaleźć. Widział tylko wybuchające raz po raz pociski. Najpierw ogień, potem chmura czarnego i siwego dymu, idąca kominem wzwyż. Wreszcie, gdy chmura opadła, zobaczył działa Rzepeckiego wysuwające się z lasu na odkrytą przestrzeń.
Szykują kolejny atak, powiedział adiutant.
A dom jest tam. Piotrowski pobladł i wskazał na chałupę. Wprost na ich linii.
Biegiem do Rzepeckiego. Może zdążymy.
Zbiegali ze wzgórza, potykając się. Mijali bataliony piechoty ruszające do natarcia. Żołnierze w marszu robili znak krzyża usmolonymi dłońmi i stawiali bagnety. W powietrzu dźwięk sygnałówek krzyżował się z rozkazami. Gdzieś z boku migała między drzewami czerwona rogatywka jednookiego Górowskiego, który równo z nimi biegł z bagnetem, nie przestając krzyczeć.
Za wolność naszą i waszą!
Przedzierali się w poprzek kompanii idących do ataku. Raz po raz wpadali na żołnierzy. Piotrowski zahaczył habitem o konar. Przewrócił się, zobaczył, jak białe pióro znika między drzewami. Stracił też z oczu adiutanta generała Szembeka. Zerwał się ze śniegowego błota, ruszył dalej. Wreszcie wybiegł na skraj lasu. Dom już płonął. Przed nim stał wyrostek w za dużym ojcowym kożuchu i krzyczał rozpaczliwie.
Zostawcie nas! Zostawcie! To jedyne, co mamy!
Rozkładając szeroko ramiona, dopadł do niego jednooki Górowski. Zasłonił ramionami chłopca i resztę płonącego domu. Wrzasnął ku artylerzystom.
Zostawcie ich!
Ktoś ty? Zawołał ku nim dowódca artylerii.
Jestem Walenty Dmowski, odkrzyknął zdeterminowany wyrostek. Syn kościuszkowskiego powstańca.
Jednak w tej samej chwili raca kongrewska wystrzelona z innego punktu ogniowego z szatańskim świstem wbiła się w kryty strzechą dach chałupy. Stanął w ogniu w jednej chwili. Zawirowała w powietrzu płonąca słoma. Górowski rzucił się ku płonącemu domostwu. Piotrowski, podciągając wysoko habit, dołączył do niego. Z wnętrza wybiegły okutane w chusty dzieci. Piotrowski chwycił kilkuletnią dziewczynkę na ręce i ruszył z nią w stronę lasu. Dziecko miało szeroko otwarte usta. Milczało, przerażone, jakby zamarłe. Wepchnął dziewczynkę w ramiona kogoś z pierwszego szeregu i pobiegł z powrotem do chałupy. Widział Górowskiego, który mimo niskiego wzrostu targał pod pachami dwoje mniejszych dzieci. Walenty Dmowski stał jak wmurowany.
Ilu was tam jeszcze? Zawołał do niego Piotrowski.
Jeszcze matka z kilkumiesięczną siostrą.
Poruszył ustami wyrostek.
Pomóż mi!
Krzyknął do chłopca i już wbiegali w płonące obejście. Kury i kaczki płonące żywcem biegały, czyniąc zgiełk i machając skrzydłami, przez to rozniecały płomienie na piórach jeszcze bardziej. Kwiczało poparzone, oszalałe prosie. Z domu wybiegła kobieta z szablą w ręku i obrazem Matki Boskiej pod pachą. W drugiej ręce trzymała niemowlę.
Matulu!
Zawołał wyrostek.
Uratowałam!
Krzyknęła do niego, pokazując kościuszkowską szablę.
Uratowałam!
Ktoś jeszcze?
Zawołał, dobiegając, zziajany Górowski.
Prosiak!
Nieprzytomnym wzrokiem potoczył chłopiec.
Nasz prosiak.
Zabieraj ich, Klecho. Ja złapię świniaka.
Zarządził Górowski i kapral posłuchał go, jakby wykonywał rozkaz szalonego rewolucjonisty. Zagarnął kobiecinę i jej syna i pchał w stronę lasu. Gdy wbiegali między drzewa, słychać było hurra polskiej szarży i kanonadę moskiewskich karabinów. Piotrowski wepchnął chłopaka i matkę głębiej w zarośla, gdzie czekały mniejsze dzieci, i wybiegł znów na skraj lasu. Artyleria konna wytaczała szybko lekkie sześciofuntowe działa. Pospiesznie szukał Górowskiego, przepatrując przestrzeń między dopalającą się chałupą a lasem. Padła komenda.
Od prawego działami ognia!
Nie strzelajcie, tam jest człowiek!
Zakrzyknął Piotrowski.
Ecce homo, tu jestem. Klepnął go od tyłu w ramię jednooki.
A prosię?
Odetchnął Rufin.
Górowski wzruszył ramionami. Trzeba nam wojny totalnej, a nie świnie ratować. Jestem mózgiem tej rewolucji i moje życie warte więcej niż strata jednej świni.
Nazywają mnie Jakobinem i straszą, że Europa nie będzie nam sprzyjać, gdy u siebie będziemy szerzyć hasła rewolucji, a nie rozumieją, że tym właśnie wygrała Francja. Europa nie pójdzie dzisiaj umierać za Polskę.
Strzyknął śliną w bok i otarł usta.
A za rewolucję narodów? To chwyci, kleryku. Wolność nasza i wasza. Czym prędzej trzeba przenieść rewolucję za Bug, a nawet dalej, w głąb Rosji, za Kaukaz. Rozlać się niczym wezbrana rzeka i despotów zatopić.
Kapral w habicie patrzył na podporucznika w czapce z białym piórem. Obaj wyglądali cudacznie. Zagrzmiały działa i z drzew poleciała na nich kora i kruche gałęzie. Osłonili głowy. Gdy rozwiał się dym na poszarpanym lejami polu przed Olszynką Grochowską, ujrzeli kłębiące się trupy koni i moskiewskich kawalerzystów.
Hurra! Wygrana! Generał Rosen pobity!
Krzyczeli żołnierze. Piotrowski rozejrzał się. Jednooki szalony Górowski zniknął jak duch.
Moskale się wycofują!
Zawołał ktoś i chwycił go za ramiona.
Słyszysz? Ucichły armaty!
Śmiał się jak szalony jakiś kanonier z czarną od prochu twarzą.
A Moskal grzmi z armat, odkąd staje do bitwy. Grzmi w ciemno, bo mu się zdaje, że nieprzyjaciela przestraszy. Na dzikie ludy Kaukazu to pewnie działa, ale nie na nas, co księżulo, nie na nas! Sam armatę zagwoździłem. Tymi rękami. Pobłogosław, no pobłogosław bohatera!
Kanonier obracał Piotrowskim jak w jakimś tańcu upiornym, choć zwycięskim, a z pola równym marszobiegiem wracało na pozycję wojsko. Drogę Rufinowi przecięła kolumna wracających z szarży kawalerzystów.
Jazda u Mińskiego!
Krzyknął ktoś na ich widok.
Jana Nepomucena!
Odkrzyknął Ułan.
Moskala prać! Skórę z niego brać!
Jan Umiński jechał na czele. Bez epoletów generalskich, w prostym mundurze fizyliera. A to był ten sam, co wojska napoleońskie wprowadził do Moskwy. Rufin zrzucił habit i wbiegł pomiędzy nagie pnie lasku. Już mógł, bo wypełnił misję generała Dwernickiego. Jego honorowy dług.
Gdzie dowódca brygady?
Spytał pierwszego napotkanego piechura. Ten na głowie miał wysoką czapkę z wyraźną czwórką.
Czwartacy.
Tam,
rzucił mu wojak bez zęba z przodu, osmalony na wąsach i twarzy.
Kapitan Bożencki.
Rufin stanął przed oficerem na baczność.
Kapral Piotrowski melduje się na rozkazy.
Skąd się wziąłeś?
Spytał Bożencki.
Z Podstoczka. W zwycięskiej bitwie walczyłem pod generałem Dwernickim. W piechocie liniowej jak pan.
Wezmę cię. Mam takie straty, że każdy, kim wypełnię lukę w szeregu, jest cenny.
Masz broń?
Zadał pytanie dowódca, ładując swoją.
Nie. To weź karabin z bagnetem. Im już niepotrzebne.
Bożencki głową pokazał na zabitych.
Przed nami Termopile.
Co? Nie zrozumiał w pierwszej chwili Rufin.
Straciliśmy dowództwo. Chłopicki ranny. Jazda ruszyła samotrzeć. Artyleria gra, jak jej dusza podpowie. Mój przełożony generał Skrzynecki dostał rozkaz bronić Olszynki do upadłego. I moja dusza mówi, że nie oddam tego lasku.
Piotrowski spojrzał na pomarańczowe smugi światła na korze drzew. Zdały mu się wypływającą z ran i zamarzającą krwią, a sterczące ze stratowanego śniegu konary kośćmi ramion zastygłych w pośmiertnym stężeniu. Chce pan być Leonidasem? Spytał Rufin, pamiętając, że król Sparty przed bitwą dowiedział się od wyroczni, że zginie.
Gdyby to miało ocalić Królestwo Polskie? Chciałbym, kapralu.
Westchnął dowódca brygady czwartaków, nie przestając ładować broni.
Kserkses miał ciężką jazdę, chłowaka. A na nas pójdzie armia ciężko zbrojnych kirasjerów.
Uniósł wzrok na Rufina.
Co tak patrzysz, kapralu? Pocisk karabinu nie przebije rosyjskich kirysów. Pozostaje nadzieja, że tak jak w Termopilach, garstka walecznych pobije butnych Persów. Stawaj w szereg i rób to, co moi czwartacy.
stanął w ostatnim szeregu z bagnetem, który wyjął z rąk zabitego. Kapitan Bożencki dał rozkaz.
Na skraj lasu marsz!
Ani skrawka pustej ziemi. Szli po trupach Rosjan i swoich. Najpierw patrzył, by nie deptać po zmarłych, ale gdy od frontu zaczęły świstać kule, patrzył tylko, by nie złamać szeregu. Stanęli między pierwszymi, rzadkimi drzewami. Spojrzał w górę. Lutowe słońce chyliło się ku zachodowi. Jego oczy rejestrowały chłodną, wiszącą nad ziemią mgłę, a rozbudzona wspomnieniem Leonidasa wyobraźnia podpowiadała, że to ostatnie tchnienia umarłych, które zawisły między ustami żołnierzy, a boską wiecznością, ku której nie zdołały się jeszcze przedostać. Widok na otwartą równinę zasłaniały mu pierwsze szeregi czwartaków, więc zanim zobaczył, najpierw usłyszał rosyjską jazdę. Ziemia drżała pod końskimi kopytami.
— Wyczekać! — krzyknął Bożencki. — Na 40 kroków! Pal!
Wystrzeliły salwą tulskie karabiny. Kirasjerzy w mundurach z zielonymi wyłogami na wielkich gniadych rumakach wbijali się w pierwsze szeregi czwartaków. Kule odbijały się od ich srebrnych kirysów. Pierwsza salwa, druga, trzecia.
Nieśmiertelni! Krzyknął ktoś z pierwszego szeregu. Naprawdę nieśmiertelni!
Kule się ich nie imają, ogień ich nie zabije.
Koń wielki jak smok zamajaczył tuż nad nim. Rufin odskoczył w bok, przewrócił się, upadł na zwalony olchowy pień i wylądował twarzą tuż nad wykrzywionym, zastygłym w bólu obliczem poległego grenadiera.
Kapitanie, proch się kończy, nie damy rady, to rycerze samego księcia piekieł!
Doskoczył do Bożenckiego żołnierz niemal czarny od prochu. W tej samej chwili stojący przed Rufinem chłopak o wyglądzie złodziejaszka, dzieciak Warszawy z płową potarganą czupryną, wyciągnął przed siebie kosę, przerażony szarżą kolejnych kopyt i w odruchu obrony wbił ją w koński bok. Na jasne włosy chłopaka prysła gorąca krew. Gniady rumak zakwiczał przeraźliwie i padł w biegu, przygniatając swym ciężarem kirasjera. Bożencki, widząc to, krzyknął.
Czwartacy na kolana! Wysypać proch! Dla nas nie ma innego ratunku. Idziemy na walkę wręcz!
I cały oddział klęknął. Zdmuchnęli proch z panewki. Ich oczy mówiły, my nie strzelamy, my idziemy na noże. Rufin pomyślał, co oni robią, pozbywają się broni palnej. I zaraz zrozumiał, idą na życie i śmierć.
Czwartacy, krzyknął Bożencki, proch w pył!
Klęcząc, dmuchnęli wszyscy jak na komendę i odkrzyknęli, składając przysięgę.
Bóg i ojczyzna! Dla niej wszystko, po nas nic!
I powstali jak ta garstka Leonidasa w Termopilach. Ustawili ostrza bagnetów na wprost pędzących ku nim brzuchów i darli nimi końskie boki, wypruwali wnętrzności gniadych rumaków, a dumni kirasjerzy spadali w śnieżne błoto jeden za drugim, bez żadnego wystrzału. Dobijano ich bagnetami na ziemi.
Bóg i ojczyzna, nic nie ma więcej.
Kirasjerskie hełmy z napisem nieśmiertelni toczyły się pod buty dzieci Warszawy. Szewców, golibrodów, krawców, złodziei. Deptali je, idąc przed siebie, na wprost. W tym samym czasie, jakby na komendę wsparcie piechoty, generał Skalski odpalił race kongrewskie. Te z przeraźliwym, wężowym sykiem, z ogonem ognia, wpadały między kolejne nadciągające bataliony moskiewskich jeźdźców. Spłoszyły doborową jazdę Dybicza. Konie stawały dęba w miejscu, zrzucając jeźdźców. Rakieta za rakietą Polacy odpalali swój gniew. Kolejne pułki piechoty, zbrojne tylko w bagnety i piki, wychodziły z mokradeł Olszynki. Artyleria nie miała pocisków. Rzuciła się do walki wręcz. Rufin Piotrowski, idąc w jednym szeregu z czwartakami na noże, bagnety i kosy, myślał, że odkąd bitwa straciła wodzów, odkąd dowództwo przeszło w ręce oficerów i zwykłych żołnierzy, odtąd Polacy wzięli zwycięstwo. Stali się murem, którego niezwyciężeni kirasjerzy nie mogli pokonać. On sam deptał po ciałach poległych i szedł naprzód, wypierając Rosjan z Olszynki. I wtedy zrozumiał, że kłótnie dowództwa i spory ideologów zrywu były próżne, bo trzon armii stanowili prości ludzie. Ci, którzy zdmuchnęli proch z panewki, składając przysięgę, że liczy się tylko ojczyzna i Bóg. Feldmarszałku, na słaniających się nogach porucznik z trudem meldował. Pułk imienia Albrechta Pruskiego nie istnieje. Z 1000 nieśmiertelnych ostało się 80. Tylko łasce pułkownika Kickiego zawdzięcza życie dowódca nieśmiertelnych Egor Fedorowicz Meyendorf. Odwrót! Zakrzyknął feldmarszałek Iwan Dybicz do swego dowództwa. Ocalić resztki armii! Odwrót! Ostro podjechał ku nim adiutant, za nim dwaj oficerowie z ubłoconymi biało-czerwonymi chorągwiami. Wielki książę, panie generale, takie chorągwie Polacy rzucali naszym pod stopy, zameldował. Rozwinąć, nakazał Dybicz. Za naszą i waszą wolność, za naszą i waszą wiarę. Zwinąć, schować w tabory, warknął feldmarszałek. Zwycięstwo było przy Polakach, powiedział suchym głosem książę Konstanty, składając lunetę i odwracając twarz od Dybicza, tak by ten nie mógł zobaczyć jego łez. Ja, feldmarszałku, nie wrócę już do Warszawy. Żałujesz, wielki książę? Krzyknął Dybicz, zawracając konno. Czy ja żałuję? Szepnął Konstanty Romanowicz i jego koń rzucił się w bok, w stronę polskiej stolicy. Książę szarpnął wodze. Od dzisiaj idę w cień. Koń Konstantego zarżał, a on sam zasłonił ramieniem twarz. Słońce schowało się za horyzontem. Krwawa poświata przeciągała ostrzem po zbrukanym, stratowanym śniegu.